Teraz chciałem zaproponować pewne moje przemyślenia, które mam nadzieję będą dość nowatorskie też w spojrzeniu na obraz świętego Józefa. Nie wszyscy się mogą z tym zgodzić, tu jest dużo oczywiście subiektywizmu też, ale to jest właśnie piękno obrazu religijnego, który mówi. I mówi rzeczy, to tak ikona, jak jest jakby słowem. I każdy widzi coś innego być może. Pierwsza część będzie dość prosta. Będę przedstawiał świętego Józefa Kaliskiego. Druga część natomiast będzie dość skomplikowana. Ja jestem filozofem i zachęcił mnie do takiego uprawiania józefologii ksiądz profesor Tarcisio Stramare. Kiedyś spotkał się ze mną jeszcze z pewnym Chilijczykiem, też filozofem na kongresie i powiedział, wy powinniście właśnie spojrzeć na józefologię, na Redemptoris Custos papieża, który jest filozofem, od strony filozoficznej. Ja to w drugiej części trochę przedstawię moje przemyślenia. Trochę mogą być trudne w niektórych momentach. Natomiast teraz widzimy obraz świętego Józefa Kaliskiego. Moje przedłożenie jest zatytułowane Święty Józef Kaliski w kontekście współczesnej józefologii. To jest obraz w sukienkach, koronowany, a w rzeczywistości wiemy, jak wygląda. Wygląda w ten sposób. Jest to obraz niezwykły, namalowany według wskazówek z nieba, podobnie jak to miało miejsce z obrazem miłosiernego Jezusa, objawionego świętej Faustynie. To, jak obraz ma wyglądać i jego nazwa zostało objawione, dlatego choć widzimy obraz świętej rodziny, to jednak nazywamy go obrazem świętego Józefa. Działo się to wszystko mniej więcej w tym samym czasie, co objawienie w Cotignac we Francji, w południowej Francji, w połowie XVII wieku. We Francji święty Józef objawił się w tej samej okolicy, w której 300 lat wcześniej objawiła się Maryja. W tym czasie w Polsce, w Kaliszu, pojawił się cudowny obraz świętego Józefa w kościele, który 300 lat wcześniej, w którym 300 lat wcześniej wybudowano ku czci wniebowzięcia Maryi. Pewien człowiek z okolic Kalisza, będąc od wielu lat sparaliżowany, umęczony chorobą, modlił się do Boga, aby już go zabrał do siebie. Po tej modlitwie w nocy przyszedł do niego uśmiechnięty starzec, w którym on rozpoznał świętego Józefa. Powiedział mu, aby sprawił, by umieszczono obraz w kolegiacie w Kaliszu, namalowany ściśle według jego wskazówek i by z ust Boga Ojca wychodziły słowa idźcie do Józefa. Jeżeli to uczyni, to odzyska zdrowie. Po spełnieniu tego życzenia, gdy chory ucałował ten obraz, natychmiast odzyskał zdrowie. Od tamtej pory, aż po dzień dzisiejszy, w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu dzieje się wiele cudów. Objawienia świętego Józefa w konkretnym kontekście w czasie Kościoła, a więc w naszych czasach, mają swoją wielką wymowę teologiczną. Ukazują rolę tego świętego w historii zbawienia, rolę, którą wyznaczył mu sam Pan Bóg, o czym często w historii zapominano. To Bóg Józefowi powierzył swe najcenniejsze skarby. Sama Maryja przypomina nam o roli jej małżonka w ostatnim objawieniu w Fatimie 13 października 1917 roku, gdzie ukazuje się Józef z dzieciątkiem Jezus. Józef błogosławi światu, potem ten gest przejmuje Jezus. Jeżeli po dokonanym już odkupieniu, po śmierci dorosłego Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu ukazana nam jest święta rodzina z czasu ukrytego życia z Nazaretu, to znaczy, że ta prawda jest bardzo ważna dla każdego człowieka żyjącego w każdym czasie. Dzisiaj teologowie podkreślają, że odkupienie zaczęło się od wcielenia. Stąd ważne jest, aby obok roli Jezusa i Maryi w dziele odkupienia zobaczyć w nim także wyjątkową, jedyną rolę świętego Józefa. Popatrzmy na kontekst tego objawienia się świętego Józefa choremu w miejscowości pod Kaliszem. Człowiek od wielu lat sparaliżowany, który nie czuje smaku prawdziwego życia, który nie ma w sobie życia. To obraz ludzkości po grzechu pierworodnym. Ludzie zostali oszukani przez szatana, ojca kłamstwa. Pierwotnie szczęśliwi, żyjący z życiem pochodzącym od ojca, teraz odcięci od źródła, szukający życia na własną rękę, co w rzeczywistości zawsze kończy się paraliżem, ogromnym cierpieniem. Podobną teologię ma objawienie świętego Józefa w Kotiniak, gdzie Józef prosi o odwalenie potężnego kamienia, pod którym jest źródło. Ten kamień to konsekwencja kreowania historii bez Boga. Bez źródła człowiek ostatecznie umiera z pragnienia. Postać, która objawiła się choremu pod kaliską miejscowością, nakazała, aby z ust Boga Ojca wychodziły słowa: idźcie do Józefa. Chory rozpoznał w tej postaci świętego Józefa. Ale czy Józef sam z siebie mógłby czegoś takiego zażądać? Na obrazie widzimy podobieństwo Boga Ojca do świętego Józefa. Piękny starzec jest znakiem mądrości, dojrzałości. W Kotiniak święty Józef pojawia się również jako starzec. Jedno jest pewne, ten obraz mówi o niezwykłej relacji Boga Ojca ze świętym Józefem. On jest figurą Boga Ojca, o czym pięknie pisze Jean-Jacques Olier. Przedziwny święty Józef został dany na ziemię, aby zmysłowo wyrazić czcigodne doskonałości Boga Ojca. W samej swej osobie nosił on Jego piękno, Jego czystość, Jego miłość, Jego mądrość i roztropność, Jego miłosierdzie i współczucie. Jeden tylko święty został przeznaczony do reprezentowania Boga Ojca, podczas gdy trzeba nieskończoności stworzeń wielu świętych do reprezentowania Jezusa Chrystusa. Ojciec, wybrawszy tego świętego, aby był na świecie Jego obrazem, daje Mu zarazem podobieństwo swojej niewidzialnej i ukrytej natury. Koniec cytatu. Słowa idźcie do Józefa nawiązują do historii związanej z Józefem Egipskim. Kochany przez ojca, ale odrzucony przez braci myślących kategoriami świata, którego ojcem jest szatan. Józef Egipski w swoim cierpieniu nie skarżył się, gdyż jego radością była wierność Bogu. W jego imieniu ukryta jest prawda o nim. Imię Józef ma podwójne znaczenie. To ten, który odrzuca zło oraz ten, przez którego przychodzi coś więcej. Odrzucał grzech, który dla innych był normalnym stylem życia. On jednak słuchał słowa życia, a gdy światowy styl życia doprowadził do głodu, on rozdawał chleb. Do tych, co zadawali mu cierpienie, powiedział: ja jestem Józef, wasz brat. On jest obrazem Ojca Niebieskiego, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jest jasne, że Józef Egipski jest figurą Jezusa Chrystusa, ale jest on również zapowiedzią Józefa z Nazaretu. Wyjaśnienie tej prawdy jest bardzo ważne we współczesnej józefologii. Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Kto tu jest synem? Oczywiście Jezus, ale także i Józef, co zobaczymy dalej. Powróćmy do naszego obrazu i odczytajmy jego przesłanie, trzymając się ściśle Biblii i nauki Kościoła. Obraz nawiązuje do stworzenia świata. To jest moja interpretacja. Wszyscy mówią, że jest powrót. Nie wszyscy. Wielu mówi, że jest to powrót 12-letniego Jezusa z Jerozolimy. Za bardzo nie chce mi się wierzyć, że Jezus tu ma 12 lat. Ja taką interpretację daję. Obraz nawiązuje do stworzenia świata. Po grzechu pierworodnym Bóg Trójjedyny daje człowiekowi możliwość stania się nowym stworzeniem. Nad światem unosi się Duch Święty, który wypełnia plan Ojca. widzimy Boga Ojca w geście wyciągniętej prawicy nad światem. O prawej ręce mówi się w Biblii przede wszystkim jako o symbolu potęgi i pomocy. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Księga Wyjścia. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Psalm 63. Prawica była także symbolem zgody. Biblia również wyraża myśl o znajdowaniu się po prawej stronie drugiego. Z jednej strony mówi, że to Bóg stoi po prawicy człowieka. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Z drugiej strony ten sam psalmista powie, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Psalm 16. A więc i człowiek może znajdować się po prawej stronie Boga. Ten sam podwójny motyw spotykamy w Dziejach Apostolskich, kiedy to święty Piotr zacytuje Pismo Jezusie. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Na naszym obrazie Jezus patrzy na prawą stronę. W lewej ręce Bóg Ojciec trzyma kulę ziemską. Lewa strona jest symbolem grzechu. Po tej stronie stoją grzesznicy. Ale ziemia jest ukoronowana krzyżem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan 3,16. Bóg kocha człowieka. Postanowił uwolnić go z niewoli grzechu. Chrystus przejmuje śmierć na krzyżu, aby przekonać świat o grzechu. Człowiek, patrząc na krzyż Chrystusa, widzi swoją prawdziwą sytuację, jak bardzo został oszukany przez szatana, ale widzi jednocześnie to, jak bardzo kocha go Bóg. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Filipian 2:6-8. Człowiek, oddając Bogu swój grzech, może w zamian otrzymać Jego ducha, stać się nowym stworzeniem. Gdy patrzymy na każdą z postaci osobno na obrazie, widzimy wolę Ojca wobec każdej z nich. Jezus na obrazie jest obleczony w światło. Z Nim wschodzi słońce. On jest z wysoka, wschodzącym słońcem, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Łukasz 1. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Przyszło światło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Jan, prolog. Oto drugie stworzenie. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Izajasz 9,1. Jezus jest nieco wyżej niż Maryja i Józef. On należy do Trójcy Świętej. Siódmy. To wzgórze. Siódmy. To wzgórze, na którym się znajduje, zapowiada również Golgotę. Jego misją jest zbawić świat, pociągnąć wszystkich ku górze, ku Ojcu. Jednocześnie należy on do Trójcy Ziemskiej, gdyż Bóg, Ojciec, wybrał Maryję i Józefa, świętych małżonków, aby pośród nich Syn Boży mógł stać się człowiekiem dla zbawienia świata. Maryja trzyma Księgę Słowa Bożego. To Słowo właśnie się w niej realizuje. Za sprawą Ducha Świętego stała się brzemienna. Ona daje światu Chrystusa. Ona jest również figurą Kościoła. Choć trzyma już Jezusa za rękę, to ciągle jednak jest brzemienna. Ja tak uważam, że ona jest brzemienna na tym obrazie. Kościół Matka jest łonem, który rodzi Chrystusa dla świata. W Kościele, w każdym z nas może narodzić się Chrystus, tak, że możemy powiedzieć za świętym Pawłem, już nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. Być nowym stworzeniem to być synem w Synu. Gdy patrzymy na nasze możliwości ludzkie, to pytamy, jak to się stanie? To jest możliwe nie naszą mocą, nie dzięki naszym wysiłkom. To ma być dzieło Ducha Świętego. I druga prawda. Maryja patrzy na swojego Syna przez Pismo Święte. To o nim mówi Mojżesz, prorocy i psalmy, jak mówi Jezus uczniom idącym do Emaus. Józef jest podobny do Boga Ojca. Jest z Nim zjednoczony. Biblia nazywa go sprawiedliwym, czyli całkowicie posłusznym Bogu. Widzimy go właśnie jako tego, który pełni rolę Ojca. On jest głową tej rodziny. Światło otrzymuje od Boga, co wyraża oświetlone czoło na obrazie. Dlatego może prowadzić Jezusa i Maryję. To On stawia pierwszy krok, na co wskazuje oświetlona prawa stopa. Jezus mocno uchwycił się Jego palca wskazującego. To Józef wprowadza Jezusa w świat ludzi i On go przygotowuje do Jego misji. Teraz józefologia. Popatrzmy teraz na ten obraz w świetle współczesnej józefologii. Współczesna józefologia to przede wszystkim adhortacja na Pawła II Redemptoris Custos i refleksje teologów oparte o tę adhortację. Jan Paweł II rozpoczyna od cytatu z Ewangelii, który uważa za moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie. Drugi numer Redemptoris Custos. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Od chwili zwiastowania znalazł się Józef wraz z Maryją niejako wewnątrz tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, która przeoblekła się w ciało, pisze święty Jan Paweł II. Co to znaczy, że Józef znalazł się wewnątrz tajemnicy, in medio ipso arcano po łacinie? To znaczy we wnętrzu samej tajemnicy. Uważam, że to twierdzenie Jana Pawła II jest fundamentalne dla józefologii. W oparciu o to chciałbym ukazać wyjątkowe miejsce świętego Józefa w historii zbawienia. Święty Jan Apostoł pisze tak. Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jeżeli apostołowie byli świadkami życia, to tym bardziej święty Józef. Świadectwo rodzi się z uczestnictwa w rzeczywistości zaświadczanej. Uczestnictwo, partycypacja, to jedno z kluczowych słów, jakie Jan Paweł II używa w stosunku do świętego Józefa, a to jest termin filozoficzny. Święty Ireneusz pisze, że majestat Boga ożywia. Ci zatem, którzy oglądają Boga, otrzymują życie. Niewypowiedziany, niepojęty i niewidzialny Bóg pozwala się ludziom zobaczyć, zrozumieć i pojąć dlatego, aby dać życie przyjmującym Go i oglądającym. Nie ma życia bez życia przychodzącego od Boga, albowiem życie w swej istocie polega na uczestnictwie w Bogu. Uczestnictwo to jest oglądaniem Boga i radością z powodu Jego dobroci. W świetle tego spróbujmy zgłębić słowa Jana Pawła II o świętym Józefie, który znalazł się wewnątrz tajemnicy od wieków ukrytej w Bogu, która przyoblekła się w ciało. Kim jest ten, któremu Bóg sam powierzył straż nad swymi najcenniejszymi i największymi skarbami? Myślicielowi francuskiemu Gabrielowi Marcelowi zawdzięczamy filozoficzną refleksję nad tym, czym w istocie swojej jest tajemnica. Tajemnica w sensie misterium, a nie jako sekret. Marcel wprowadził rozróżnienie pomiędzy tym, co jest problemem i tym, co jest tajemnicą. Oto co pisze na ten temat. Rzeczywiście wydaje się, że pomiędzy problemem a tajemnicą zachodzi ta istotna różnica, iż problem jest czymś, co napotykam, co znajduje się w całości przede mną i co tym samym mogę określić i ograniczyć, podczas gdy tajemnica jest czymś, w czym ja sam jestem zaangażowany i co w konsekwencji daje się pomyśleć wyłącznie jako sfera, w której rozróżnienie tego, co jest we mnie i tego, co jest przede mną, traci swoje znaczenie i swą wartość pierwotną. Podczas gdy autentyczny problem podlega pewnej odpowiednio przystosowanej technice, ze względu na którą się określa, to tajemnica z samej swej definicji transcenduje wszelką możliwą technikę. Tajemnica, pisze Marcel, daje pewne światło, które nie jest światłem wiedzy, ale o którym powiedziałbym w przenośni, że sprzyja rozwojowi wiedzy tak, jak słońce umożliwia wzrost drzewa lub rozwinięcie się kwiatu. Tajemnicy nie wolno rozumieć jako droga bez wyjścia, zakaz dotykania, zakaz oglądania, zakaz próby zrozumienia itd. Nie wolno mylić tajemnicy z tym, co irracjonalne. Tajemnica jest tajemnicą pod warunkiem, że jest pewnego rodzaju światłem. Problem można rozwiązać. Problem jest przede mną. W tajemnicy uczestniczymy. Jesteśmy wewnątrz, ogarnięci. Możemy być tylko świadkami tajemnicy poprzez nasze życie na zewnątrz. Poprzez naszą twarz także. Jan Paweł II pisze, że święty Józef stał się szczególnym powiernikiem, dysponentem tajemnicy. Od wieków ukrytej w Bogu, powiernik tajemnicy Boga, Mysterii Dei Custos. Być powiernikiem tajemnicy znaczy być świadkiem tajemnicy. Co to znaczy być świadkiem w sensie istotowym? Skorzystajmy znowu z filozofii Marcela, dla którego świadectwo stało się kategorią filozoficzną. Świadectwo nie jest zwyczajnym echem, lecz uczestnictwem i potwierdzeniem. Świadczyć to współdziałać we wzroście i nadejściu tego, o czym się świadczy. Świadectwo implikuje wierność światłu, to znaczy łasce, darowi. Być świadkiem, w tym najgłębszym sensie, to dać swoje życie na służbę, aby rzeczywistość większa mogła objawić się światu. Samo imię Józef mówi nam, że powołaniem patriarchy z Nazaretu jest bycie świadkiem w tym sensie. Józef w języku hebrajskim znaczy Bóg da więcej. Dzięki rozwojowi józefologii dzisiaj święty Józef nie jest już przedstawiany tylko jako obserwator tajemnicy wcielenia, lecz jako ten, który pełni ważną rolę w stosunku do tajemnicy Chrystusa i tajemnicy Kościoła. To jest cytat z księdza profesora Hansa z Encyklopedii Katolickiej. Święty Józef nazywany jest minister salutis. Być sługą zbawienia to dawać świadectwo tajemnicy zbawienia. Tak więc, jeżeli Jan Paweł II pisze, że święty Józef znajduje się w centrum tajemnicy, to znaczy, że udział świętego Józefa w historii zbawienia, podobnie jak udział Maryi, jest konieczny, jedyny, wyjątkowy. Józef był sługą życia, które się objawiło, bo sam był uczestnikiem życia. To znaczy był w prawdziwej relacji z Bogiem Ojcem, ponieważ, zacytujmy jeszcze raz świętego Ireneusza, nie ma życia bez życia pochodzącego od Boga. Albowiem życie w swojej istocie polega na uczestnictwie w Bogu. Uczestnictwo to jest oglądaniem Boga i radością z powodu Jego dobroci. Powróćmy do obrazu świętego Józefa Kaliskiego. Święty Józef w momencie swojego zwiastowania był z pewnością człowiekiem młodym. Są teraz objawienia zatwierdzone przez Kościół w Itapiranga w Brazylii i tam Godson, tak się nazywa ten, któremu się objawia święty Józef, mówi, święty Józef miał 25 lat, miał wzrost 1,88 m. To już wiecie teraz, nie? Maryja 16 lat, zapomniałem wzrostu. To jednak mamy do czynienia z prawdą. Święty Józef w momencie swojego zwiastowania był z pewnością człowiekiem młodym. Tu jednak mamy do czynienia z prawdą teologiczną. Boga Ojca w ikonografii przedstawiano jako starca, Starość w Biblii oznacza także doświadczenie i mądrość. Józef jest podobny do Boga Ojca. Tu chodzi więc o wyjątkową relację pomiędzy Bogiem Ojcem i Józefem. Józef ukazuje nam to, czym każdy z nas może się stać. Powinien być. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Trzeba, aby na nowo ta prawda stała się ciałem. Ostatecznie chodzi o przywrócenie relacji ojciec-syn. Tej relacji nie zna inne stworzenie. Tego wyjątkowego doświadczenia we wszechświecie nie zna też szatan. To jest relacja na sposób zrodzenia. Wszystkie stworzenia są powołane do Boga, od Boga, przez Boga jako zewnętrzność. Tylko w nas jest coś z Niego, tchnienie Jego ducha. O tej relacji bardzo pięknie pisze francuski filozof Michel Henry. Największym cierpieniem człowieka jest zerwana relacja z Ojcem, źródłem życia. Ludzie nie mają życia, gdy nie są u źródła życia. To, co nazywają życiem, nie jest życiem, to, co nazywają miłością, nie jest miłością. Prawdziwe szczęście to mieć synowskie serce. Biblia pokazuje, że Józef jest synem. Nasz ojciec to właśnie, to nasz obraz to właśnie pokazuje. Gdy Biblia mówi, że Józef był sprawiedliwy, to znaczy, że był całkowicie posłuszny ojcu. Być posłusznym to mieć uczucia synowskie, te same co Jezus Chrystus. Święta Teresa z Awila mówiła: chcesz nauczyć się modlitwy wewnętrznej? Idź do Józefa. On miał właśnie to słuchające serce syna. Mówimy o Maryi, że była córką swojego syna, Dante. Możemy powiedzieć więc, że Józef był synem swojego syna. My często kontemplujemy w Józefie jego ofiarność, dyspozycyjność. To prawda, ale istota tajemnicy tego świętego jest głębsza. W relacji Józefa do Boga nie chodzi tylko o zewnętrzne zachowania, ani tylko o emocjonalne więzi. Tu chodzi o serce. My wiemy, że często zewnętrznie jesteśmy poprawni, ale serce zazdrości, wcale nie kocha nieprzyjaciół, ciągle domaga się sprawiedliwości. Celebrujemy ryty, a nie obecność Chrystusa pośród nas. To nie jest serce według serca Bożego. Mieć serce syna to być posłusznym ojcu zawsze, a jeżeli ludziom, to dla Boga. Być synem to akceptować swoją historię, czasem bardzo trudną, naznaczoną cierpieniem, ale zawsze bardzo dobrą dla naszego zbawienia i dla dawania świadectwa światu, bo jest to historia naszego powrotu do domu Ojca. Być synem to nasłuchiwać anioła. To powinno być stałe usposobienie każdego chrześcijanina. Podzielam przekonanie tych, którzy twierdzą, że Józef otrzymał to nowe chrześcijańskie serce uprzedzająco podczas swojego zwiastowania na mocy przyszłych zasług Jezusa Chrystusa. To święte małżeństwo, święta rodzina, to jest pierwsza rzeczywistość zbawiona przez Chrystusa. Pierwszy Kościół, jeszcze przed Paschą Chrystusa, przed zesłaniem Ducha Świętego w Wieczerniku, na podobieństwo pierwszej Eucharystii w Wielki Czwartek, jeszcze przed ofiarą krzyża, przed zmartwychwstaniem. Józef jest typem każdego z nas. On jest nowym stworzeniem. Dokonało się to w zwiastowaniu. Mateusz pisze: zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł, anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. To zbudzenie ze snu ewangelista określa tym samym słowem, co zmartwychwstanie Chrystusa, egeiro. To wskazywałoby na to, że Józef w swoim zwiastowaniu otrzymał odmienny stan egzystencji. Jego życie zostało odnowione i pozwoliło mu na doświadczenie pełni łaski odkupienia, jaka jest dostępna w tym świecie. To nie był zwykły sen, ale doświadczenie odkupienia z grzechu pierworodnego, przezwyciężenie śmierci grzechu. Ten sen był proroczą zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa, ale i udziałem w tym zmartwychwstaniu. Dlaczego więc Bóg powierzył Józefowi Maryję i swojego syna? Bo Józef był synem, to znaczy był uczestnikiem życia. Tylko w tej relacji ojciec-syn jest życie. Dlatego Józef mógł służyć temu, który jest życiem. Miał naturę ojca, który kocha dobrych i złych. Dlatego akceptuje cierpienie w Betlejem, akceptuje ucieczkę przed Herodem, zamiast żądać jego śmierci. A więc Józef jest tym, który uczestniczy w miłości Ojca. Ojcem na ziemi można być, gdy się jest najpierw synem. Józef, dlatego że był prawdziwie synem Boga, mógł ukryć swoją rodzinę przed szatanem. Szatan nic nie może wobec tej relacji ojciec-syn, gdyż jej nie zna. W Nazarecie, w domu Józefa, znajduje się statua Józefa ze stojącym obok Jezusem. Jezus trzyma otwartą księgę, gdzie widzimy napis Ite ad Józef. Jezus zdaje się mówić, chcesz żyć moją Ewangelią? Patrz na mojego Ojca. My mamy być jak Józef. Jezus, wiszący na krzyżu, mówi do Jana, oto matka twoja. Od tej chwili Jan wziął Maryję do siebie. Jest tu pewne podobieństwo do zwiastowania Józefowi. Józef wziął Maryję do siebie. Powołaniem Józefa było przygotowanie Jezusa do jego misji zbawienia świata, do ofiary krzyża, z którego zrodził się Kościół. Wziąć Maryję do siebie to kochać Kościół, w którym rodzimy się na nowo. Krzyż stał się drzewem życia, śmierć została pokonana, Chrystus zmartwychwstał. Dopóki jesteśmy na ziemi, nie może nas spotkać nic piękniejszego niż dar Kościoła. Zrozumiałe jest więc, dlaczego święty Jan Paweł II chciał, aby święty Józef był patronem nowego tysiąclecia chrześcijaństwa, patronem nowej ewangelizacji. Dziękuję bardzo.